Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Tym razem porozmawiamy o Hiszpanii, katalońskich separatystach i wpływach Rosji. Moim gościem jest twórca podcastu Dział Zagraniczny, Maciej Okraszewski, który zajmuje się m.in. tym regionem i niedawno wrócił z Hiszpanii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Hiszpańskie służby prowadzą śledztwo poświęcone katalońskim separatystom i od czasu do czasu w tamtejszych mediach pojawiają się przecieki pokazujące, jak ściśle mieli oni współpracować z Rosją. Dzisiaj we wtorek dziennik El Debate publikuje informacje o tym, że władze Rosji miały uznać niepodległość Katalonii wkrótce po ogłoszeniu jej w 2017 roku. Może przypomnijmy najpierw, co to były za wydarzenia, dlaczego wówczas ta sprawa katalońskiego separatyzmu czy też niepodległości była tak głośna?
Jest to rzecz kluczowa w zasadzie dla zrozumienia dzisiejszej Hiszpanii, dlatego że cała sytuacja polityczna, którą dziś mamy w tym kraju, to kto rządzi, kto nie rządzi, kto może z kim rządzić, kto może z kim wejść w koalicję lub w tę koalicję nie wejść, czy można w ogóle przegłosować jakieś prawa czy budżet i tak dalej. To wszystko tak naprawdę wiąże się z próbą uzyskania niepodległości przez Katalonię, a w zasadzie z próbą przeprowadzenia tej niepodległości przez kilka różnych katalońskich środowisk, ponieważ kataloński nacjonalizm nie jest jednorodny. Mówimy o różnych środowiskach. Niektóre są, jeżeli patrzymy tylko na ideologię polityczną, są bardziej lewicowe, inne są z kolei bardziej prawicowe. I tak naprawdę jedyne, co je łączy, to jest dążenie do tego, żeby ten region uzyskał niepodległość. To są próby, które trwają już od stosunkowo dawna, natomiast w historii najnowszej mamy rok 2014, kiedy zorganizowano takie niewiążący plebiscyt, o, tak należy by go nazwać, i on był trochę wstępem do tego, co wydarzyło się w 2017, czyli przeprowadzenie referendum niepodległościowego i nie wiemy, czy później ogłoszenia tak naprawdę niepodległości przez Carlesa Puigdemonta, czyli ówczesnego premiera katalońskiego, czy też nie ogłoszenia tej niepodległości, bo kwestia tego, jak on to zrobił, jest bardzo drażliwa. To były 24 godziny ciągłych zmian, również w jego własnym środowisku. On w tej chwili oczywiście od tamtej pory przebywa na emigracji, ukrywa się w Belgii, konkretnie w Waterloo, gdzie unika hiszpańskiej prokuratury, która próbuje go postawić przed sądem. Podobnie jak wielu innych jego towarzyszy, którzy przed tym sądem stanęli, zostali skazani, odbyli zresztą wyroki, później skrócone. I to jest opowieść, która mogłaby tak naprawdę trwać długo, długo, długo. Natomiast sprowadza się do tego, że dziś hiszpańska polityka w dużej mierze zależy od właśnie tych samych ludzi. Dlatego, że Hiszpania jest dużo bardziej zdecentralizowana niż Polska. Dużo, dużo bardziej. I poszczególne wspólnoty mają bardzo szeroko zakrojoną autonomię. Na przykład Katalonia, Kraj Basków, ale też na przykład taka wspólnota jak Andaluzja, która się kojarzy najbardziej stereotypowo z Hiszpanią, chociaż akurat poza jej granicami, bo sami Hiszpanie, jak już stereotypowo myślą o swoim kraju, to raczej o Kastylii. Natomiast rzecz się sprowadza do tego, że w związku z tym te wszystkie partie nacjonalistyczne, nie tylko zresztą właśnie katalońskie, ale też na przykład baskijskie, mają reprezentację w krajowym parlamencie, która może nie jest jakoś szczególnie liczna, bo mówimy w przypadku każdego ugrupowania o zaledwie kilku posłach i posłankach, ale w związku z fragmentacją tego parlamentu jest niezbędna do tego, żeby uzyskiwać poparcie. W związku z czym w tej chwili mamy rząd socjalistyczny na czele z Pedro Sanchezem, który jednak dosłownie wisi na poparciu właśnie tych ugrupowań, które, dodajmy jeszcze, żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, są nawzajem sobie też nieprzychylne i te lewicowe nie lubią tych prawicowych i vice versa.
Czyli rzeczywiście tutaj rząd Sancheza jest zależny od partii katalońskiej i z drugiej strony w zamian za to poparcie rząd obiecał amnestię dla separatystów czy też niepodległościowców katalońskich. Rozumiem, że to jest sprawa, która teraz się toczy w parlamencie hiszpańskim i w związku z tym właśnie mamy tę falę przecieków, które w gruncie rzeczy no, cały ten ruch kompromitują.
Tak, ale tak się może wydawać tylko za granicą. To znaczy, faktycznie ta sprawa właśnie się toczy. Zresztą w zeszłym tygodniu, czyli właśnie w momencie, w którym byłem w Hiszpanii, głosowano nad amnestią w parlamencie i ta proponowana ustawa w tym kształcie, w jakim była proponowana, została odrzucona. Natomiast co ciekawe, została odrzucona właśnie głosami jednej z partii proniepodległościowych katalońskich, właśnie tego ugrupowania Carlesa Puigdemonta, który ukrywa się za granicą, czyli ugrupowania, które uważa, że ta ustawa za mało im dawała. W związku z czym ta amnestia wróciła w tej chwili do komisji parlamentarnej i będzie tam dalej, tam będą trwały nad nią prace. Nawet gdyby ona została przegłosowana, to i tak trafiłaby później do Senatu, w którym z kolei większość ma opozycja, która jest całkowicie tej amnestii przeciwna, w związku z czym wiadomo, że tam prawdopodobnie by ona utknęła, jeżeli nie zostałaby od razu odrzucona, to utknęłaby na lata. Natomiast to wszystko inne, co się dzieje, trzeba właśnie odczytywać te przecieki, o których mówisz, bo słusznie mówisz, że to są przecieki do mediów, a czasami otwarte wypowiedzi niektórych prokuratorów zaangażowanych w tę sprawę. One mają związek bardzo wyraźny z tą amnestią i teraz, jeżeli mówisz, że one kompromitują właśnie te środowiska proniepodległościowe, to na pewno w oczach większości Hiszpanów tak jest. Natomiast zagraniczne media raczej rzadziej podejmują to, co w samej Hiszpanii jest bardzo silnie dyskutowane od dłuższego czasu, ale również w ostatnich kilku tygodniach, bo szczególnie w tym roku znów wróciło na wokandę i było szeroko dyskutowane, a mianowicie to, że policja prowadziła przez lata, konkretnie chodzi o lata 2012-2016, kiedy u władzy była prawicowa Partia Ludowa i chodzi o konkretnego ministra spraw wewnętrznych, no więc za jego przewodem policja prowadziła nielegalne działania wobec właśnie Katalończyków, jeszcze przed zorganizowaniem tego referendum proniepodległościowego, próbowali ich dyskredytować i próbowali montować jakieś nielegalne sprawy, w które ci mieliby być zamieszani, po to, żeby móc ten ruch polityczny wyeliminować ze sceny. No i jest na to już dzisiaj bardzo wiele dowodów, natomiast głównie zajmują się nimi media, a prokuratora niespecjalnie. Mimo, że w zeszłym roku jesienią parlament w ogóle przegłosował kortezy hiszpańskie, przegłosowały taką rezolucję do tego, żeby ta sprawa została wyjaśniona. W związku z czym mamy dwie równoległe narracje. Jedna narracja, która dyskredytuje faktycznie te środowiska i druga narracja, która dyskredytuje te środowiska, które próbują je zdyskredytować. Jedna i druga się nie wykluczają w dodatku i tak naprawdę więcej nie wiemy niż wiemy.
Tak, z tym, że te przecieki, które teraz są publikowane, one najczęściej dotyczą 2017 roku i później, tak? Poza tym jest to śledztwo Woloch, które prowadzą hiszpańskie służby. Ono trwa od 2021 roku i to właśnie miałem na myśli, mówiąc o kompromitacji, bo ja rozumiem, że informacje, które są w mediach dotyczące finansowania separatystów, finansowania potencjalnej niepodległej Katalonii przez Rosjan, no one jednak chyba nie przysparzają zwolenników wśród Hiszpanów, czy też wśród Katalończyków właśnie tym siłom.
Tak, to jest bardzo kontrowersyjne oczywiście i na pewno nie przysparza im żadnych zwolenników bez dwóch zdań. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, w ogóle sprawa niepodległości Katalonii jest dla przytłaczającej większości Hiszpanów, poza oczywiście samą Katalonią, rzeczą absolutnie nie do przyjęcia. I też sprawa tej właśnie amnestii proponowanej przez rząd Sanchez'a, jego koalicjantów oraz nawet nieoficjalnych koalicjantów, tylko właśnie na przykład katalońskich współpracowników, czy też baskijskich, to jest też bardzo kwestia mocno zapalna i bardzo krytykowana, na przykład w łonie samych socjalistów, czyli jak patrzymy na sondaże, to nawet większość socjalistycznych wyborców jest tej amnestii przeciwna. Tu chodzi o coś zupełnie innego, to znaczy te przecieki o tym, że rzekomo Rosja miałaby finansować właśnie ewentualne działania proniepodległościowe Katalończyków, to ma przede wszystkim chyba jednak kompromitować ich w oczach opinii międzynarodowej, w oczach opinii europejskiej. Bo przypomnijmy jednak, że ci, którzy uciekli przed sprawiedliwością hiszpańską, którzy nie stanęli tutaj przed sądem, między innymi mają dość silną pozycję w Parlamencie Europejskim, no sam Puigdemont na przykład. W związku z czym to jest raczej rozgrywanie Europy w tym sensie, że pokazywanie im, zobaczcie, ci Rosjanie, którzy grają na rozbicie naszej wspólnoty tutaj europejskiej, robią to od lat, jeszcze przed oczywiście pełnoskalową inwazję na Ukrainę i robią to między innymi w Hiszpanii i robią to rękami Katalończyków. Więc to ma pokazać, że ci ludzie są w jakiś sposób umoczeni we współpracę z tą Rosją, z Kremlem, i że w związku z tym nie powinno się im sprzyjać ani politycznie, ani w żaden inny sposób. I temu w zasadzie służy ta cała sprawa. To, do czego ty się odnosisz, czyli na przykład ta sprawa Woloch, ona tak naprawdę wykiełkowała z czegoś znacznie wcześniejszego, bo ona się zaczęła już w 2016 roku przy okazji śledztwa o korupcję. I to jest bardzo też silny wątek dotyczący nie nawet tych ludzi, którzy w 2017 roku doprowadzili do tego referendum niepodległościowego, tylko w ogóle wobec wcześniejszych władz Katalonii, czyli rodziny Pujolów. Jordi Pujol to był taki ojciec współczesnej Katalonii, tak możemy powiedzieć. Był, dalej jest, no bo on w dalszym ciągu żyje, chociaż jego stan się trochę podobno ostatnio pogarsza, no bo jest już bardzo starym człowiekiem. Natomiast on był zamieszany w mnóstwo afer korupcyjnych i ta sprawa wykiełkowała z tego, ponieważ jeżeli mówimy w ogóle o tym udziale Rosjan, to nie wiemy, kto tam tak naprawdę był, albo inaczej, znamy nazwiska, wiemy, kto się z kim spotykał z grubsza. Możemy to podzielić w ogóle na różne opowieści. One czasami brzmią jak z jakiegoś takiego taniego kryminału, albo jakiejś tak, może bardziej prawidłowo takiej taniej szpiegowskiej powieści, takiej, jaką się kupuje na lotnisku. Natomiast nie wiemy, jak silne są powiązania tych ludzi z Kremlem tak naprawdę, ale przede wszystkim nie wiemy, czy oni reprezentowali faktycznie rosyjskie władze, czy oni raczej reprezentowali samych siebie i chcieli właśnie ugrać trochę pieniędzy, korzystając na różnych korupcyjnych układach, które nie tylko w Katalonii, ale w ogóle w Hiszpanii były przez lata bardzo, bardzo silne. No i sięgały aż samego króla, Juana Carlosa, który przecież musiał podać się do abdykacji z tego powodu, że wykryto między innymi różne jego przewiny finansowe.
Ja patrząc na tę całą sprawę, mam jakby przed oczami to, jak działają służby w naszej części świata, szczególnie w państwach postradzieckich. I wydaje się, że taka liczba przecieków, czy też powiedzmy no, zlewów informacji, tak, bo to właściwie nawet nie jest przeciek, to jest po prostu widać, że przekazują służby mediom, no to świadczy raczej o tym, że te służby mają jakiś interes, to znaczy interes polityczny. I tutaj tak mi się wydaje, nie wiem, ty to oceń, czy tak nie jest, że one generalnie się starają właśnie w ten sposób wpływać na życie polityczne w Hiszpanii?
Nie, no bez dwóch zdań, no bo dla hiszpańskiego rządu, jaki by on nie był w Madrycie, jest rzeczą absolutnie kluczową, żeby Katalonia niepodległa nie była. I tu służby działają na rzecz Hiszpanii jako kraju, właśnie przeciwdziałając ewentualnej niepodległości. To w ogóle nie ma najmniejszej wątpliwości. Druga rzecz tutaj taka polityczna, dlaczego to teraz wypływa? No bo te sprawy, o których mówisz, bo tak naprawdę mówimy o dwóch różnych sprawach związanych z Rosjanami w Katalonii. Natomiast one, jedna i druga, by oznaczały zdradę. W tej chwili chodzi o tą amnestię. Ta amnestia w tej formie, w jakiej była przedstawiana, ona ma bardzo dużo w ogóle kontrowersyjnych zapisów, na przykład czy ma objąć osoby oskarżone o terroryzm. To nie jest terroryzm taki, jak my sobie wyobrażamy, myśląc dziś współcześnie o terroryzmie, albo nawet o Hiszpanii jeszcze w przeszłości, jak myślimy o terroryzmie, na przykład ETA, która wiadomo zabijała ludzi już najwięcej w dodatku po uzyskaniu, po demokratyzacji tego kraju, tak, a nie jeszcze w czasie dyktatury Franco. Więc to nawet nie chodzi o taki terroryzm, tylko to chodzi o na przykład zajmowanie lotniska, albo na przykład zajmowanie autostrad. To jest wszystko to, co się działo po 2017 roku. Organizowane to było przez taką grupę, która się nazywała Demokratycznym Tsunami. Do dziś nie wiadomo, kto za tą grupą w ogóle stał. Oczywiście jest bardzo wiele poszlak wskazujących, że był to Puigdemont albo jego otoczenie przynajmniej. Natomiast ci ludzie są na przykład oskarżeni w związku z tym o terroryzm i ta amnestia mogłaby ich objąć, bądź nie mogłaby ich objąć, w zależności od tego właśnie, o jakich zapisach mówimy, i to jest kwestia bardzo kontrowersyjna. Natomiast zmierzam w tej całej opowieści do tego, że gdyby udowodniono, że faktycznie na jakimś etapie sam Puigdemont albo jego ludzie w jakikolwiek sposób spiskowali z Rosjanami, bo tutaj jakby to oskarżenie takie o największej wadze jest, że to jeszcze nie oskarżenie, bo jeszcze takiego aktu nie ma, ale te przecieki z tego śledztwa, to że Kreml miałby wysłać do Katalonii żołnierzy. Albo jakaś bardziej prawidłowo, że organizacja, która nie jest nazwana z nazwy, możemy się domyśleć, że chodzi o Wagnerowców, że miałoby przyjechać kilka tysięcy najemników rosyjskich i oni by mieli chronić Katalonię podczas oczywiście tego procesu uzyskiwania niepodległości i tak dalej. No więc gdyby okazało się, że to wszystko jest prawdą, to wówczas można by tym ludziom postawić nowy zarzut, którego nie ma w tej chwili, a mianowicie zarzut zdrady. I tej zdrady już w tej amnestii nie ma. Czyli nawet gdyby amnestia została przegłosowana, to i tak można by sądzić całą tę wierchuszkę katalońską polityczną ówczesną i w sumie też dzisiejszą, chociaż tam są właśnie przetasowania, kto rządzi regionem, kto się z kim trzyma, kto jest z kim pokłócony, czy właśnie lewica niepodległościowa jest pokrócona z Puigdemontem, a jest i tak dalej. Natomiast kluczowe jest właśnie to, że gdyby udało się dowieść tego, że dopuścił się zdrady, no to mamy całkowicie nowy akt oskarżenia. Natomiast może też powiedzmy, o co chodzi w tych sprawach, bo to może być niejasne. Tu mamy wiele różnych nazwisk i musielibyśmy wymienić wszystkie po kolei. Natomiast chodzi o to, że z jednej strony w 2017 miał przyjechać do Katalonii niejaki Sadownikow, który jest byłym oczywiście agentem KGB. I on miał rzekomo negocjować takie sprawy. Natomiast Elsa Artadi, która była też wysoko wówczas postawioną polityczką tego obozu proniepodległościowego, dziś w ogóle jest wycofana z polityki całkowicie. Ona komentowała, to jest prawda, w sensie to nie jest plotka, że on był. On faktycznie był na tych spotkaniach, Elsa Artadi zresztą też to potwierdzała. Zresztą też potwierdzał to taki jeden katalończyk, z którego telefonu w ogóle o tym wiadomo, bo to jest jedyny dowód w sprawie i tak dalej. I on też zeznawał, że faktycznie ten Sadownikow tam przyjechał. Natomiast jedni i drudzy mówią, że to on przyjechał składać jakieś propozycje, w które nikt tam nie ufał i nie wierzył i w ogóle się nie chciał na nie zgodzić. W związku z czym to by rzekomo obalało ten jeden argument, jak było, no to nie wiemy. Jest druga też sprawa, dość istotna, chyba nawet istotniejsza w tym przypadku, a mianowicie, że Josep Alai, który jest jednym z najbliższych współpracowników Puigdemonta, do dziś zresztą, on miał jeździć już później, już po tym jak sam Puigdemont już był na obczyźnie, już się ukrywał. To było 2 lata po zorganizowaniu tego referendum niepodległościowego, czyli w 2019, czyli wtedy, kiedy się zaczęła ta wspomniana przeze mnie działalność tej grupy Tsunami Demokratycznego. No więc Alai pojechał wtedy do Moskwy, kilkukrotnie zresztą. Spotykał się tam z różnymi dziwacznymi osobami, na przykład z wnukiem Jewgenija Primakowa, czyli pamiętamy, że rosyjskiego premiera, ale też przecież szefa KGB w pewnym momencie. I spotykał się też z taką parą, ja nie pamiętam jak oni się nazywają, ale wiele osób może kojarzyć, bo jest taki serial The Americans o śpiochach, tak? Czyli tych oficerach rosyjskiego wywiadu, którzy przez lata w Stanach żyli udając Amerykanów. I jest taka najbardziej znana para, która przez lata tak żyła, nawet ich dzieci nie wiedziały, że tak naprawdę są to rosyjscy pracownicy rosyjskiego wywiadu. No i później zostali odkryci i z powrotem wydani do Rosji. Na podstawie ich życia powstał zresztą ten nagradzany i bardzo lubiany serial amerykański o tytule The Americans. I mówię o tym dlatego, bo Alai pojechał do tejże Moskwy i z kobietą z tego małżeństwa, spotykając się tam, wydał w ogóle jej książkę po katalońsku, co jest kompletnie bez sensu, dlatego że ta książka jest beznadziejna. Ja wiem, bo ją czytałem. Takie książki się nie da czytać. Jest to jakaś absolutna grafomania. To jest jakaś tam beletrystyka na podstawie jej własnych doświadczeń. Natomiast mówię o tym wszystkim dlatego, bo zarzuty tutaj są takie, że on miał wówczas negocjować przyjęcie pieniędzy na właśnie działalność tego Tsunami Demokratycznego, no bo trzeba to było w jakiś sposób po pierwsze sfinansować, a po drugie trzeba było też to zorganizować, bo dlatego do dziś nie wiemy, kto za tym stał, bo było to świetnie przeprowadzone. To były grupy WhatsAppowe, anonimowe, doskonała organizacja i stąd jest podejrzenie, że na przykład rosyjskie służby w tym maczały po prostu palce. To podejrzenie się wiąże z tym, o czym wiemy na pewno, czyli że w 2017 roku, w tygodniach poprzedzających to referendum niepodległościowe, internet, media społecznościowe zalewała po prostu fala dezinformacji i jak dzisiaj wiemy, jak zostało to potwierdzone, no między innymi ta fala dezinformacji brała się z właśnie farm troli i fałszywych kont zakładanych w mediach społecznościowych, z których grubo ponad połowa została utworzona właśnie w Rosji. A na przykład reszta trochę w Wenezueli, trochę w jeszcze innych państwach. No ale można domniemywać, że te wenezuelskie też były z Rosją w jakiś sposób powiązane. W związku z czym te sprawy są potencjalnie druzgocące też dla tego środowiska, tylko że po pierwsze nic na ten temat do tej pory nie wiemy, nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych tak naprawdę aktów oskarżenia wobec żadnej z tych osób. Nawet jak Alai został aresztowany na jakiś czas, to niedługo później został wypuszczony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że dla Hiszpanów, którzy i tak są przeciwni niepodległości Katalonii, albo przeciwni w ogóle jakimkolwiek negocjacjom, przeciwni amnestii, to i tak jest bez znaczenia. To dla nich jest po prostu potwierdzenie tego, w co i tak już wierzą na tym etapie, a mianowicie to, że po prostu Katalończycy sięgnęliby po wszystko, byleby tylko zaszkodzić właśnie Hiszpanii, bo tak to widzą. Z kolei dla tych środowisk proniepodległościowych to też niespecjalnie cokolwiek znaczy, dlatego że Oni uważają, że to wszystko są manipulacje państwa, że to wszystko jest spisek właśnie zmontowany przez służby specjalne. Na co w ostatnich tygodniach, tak jak mówię, dostają potwierdzenie ze względu na to, że tak jak mówię, no to jak ministerstwo działało, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w czasie, kiedy ich szefem był Jorge Fernández Díaz, to, że tam się pojawia jeszcze taka postać, która się nazywa José Manuel Villarejo, który jest zresztą teraz sądzony, bo już nawet nie jestem w stanie zliczyć w ilu sprawach, który się zresztą też pojawia w sprawie byłej kochanki króla Juana Carlosa, którą nagrywał w Londynie. To są naprawdę wielowątkowe rzeczy, ale chodzi o to, że Villarejo jest takim człowiekiem, który w Hiszpanii kojarzy się właśnie z nielegalną działalnością służb. To jest były policjant, który na pewnym etapie zajął się po prostu podsłuchami i szantażowaniem ludzi i informacjami, dojściem do informacji, których nie powinien w żaden sposób mieć. Natomiast dziś wiemy, że miał bardzo bliskie kontakty z właśnie między innymi ministrem spraw wewnętrznych i prawdopodobnie był wykorzystywany w jakiś sposób przez właśnie hiszpańskie służby do tego, żeby wykonywać czarną robotę, czyli próbować dyskredytować różnych ludzi. No i tu dodatkowo jeszcze dochodzi to, kim są ci ludzie, którzy ujawniają te informacje, te przecieki w ostatnim czasie. Jeden, ten od tej ważniejszej sprawy, od ewentualnej zdrady, czyli właśnie od tego Wołchowa, od tej sprawy karnej, którą przywoływałeś, to jest Joaquín Aguirre López. To jest prokurator z Barcelony, bardzo zresztą dobry, który mnóstwo innych głośnych spraw prowadził. W ogóle niedawno był taki artykuł na jego temat, gdzie autorzy, dziennikarze się zastanawiali, czy to jest jedyny prokurator w Barcelonie, ponieważ prowadzi wszystkie najgłośniejsze sprawy. Jest w nich w ogóle bardzo skuteczny. Natomiast rzecz w tym, że on wypowiadał się teraz w takim reportażu w niemieckiej telewizji. Bardzo zresztą krótko, ta jego wypowiedź jest dość krótka, natomiast on wskazywał na te rosyjskie powiązania. Ale ta sprawa jak na razie się nigdzie dalej nie posunęła w żaden sposób. Nie postawiono żadnych zarzutów. Wiadomo, że on jest jeszcze daleki od w ogóle sformułowania jakiegokolwiek aktu oskarżenia. A drugi człowiek, który też tego samego dnia zresztą mówił o tych rosyjskich gdzieś tu umocowaniach i o tej ewentualnej korupcji ze strony właśnie Katalończyków i tak dalej, no to jest Manuel García Castellón, który jest z kolei z Madrytu, jest sędzią Audiencia Nacional, czyli tego właśnie sądu, który się zajmuje tymi wszystkimi sprawami. I to jest w zasadzie kluczowa też postać, żeby zrozumieć, dlaczego wszystkie te środowiska niepodległościowe uważają, że to jest wszystko spisek i tak dalej. No między innymi dlatego, że jest to sędzia, który od lat ma na koncie wiele kontrowersyjnych zachowań, chociażby w jednej z najgłośniejszych spraw korupcyjnych w Hiszpanii w ostatnich latach. To był odprysk takiej sprawy Gürtel, ale tu konkretnie chodzi o taką sprawę, która się nazywa Kitchen, dotyczy właśnie Madrytu. A on tam jakby główną oskarżoną zrobił wszystko, żeby ją uniewinnić, tak? Mimo że było kilkaset nagrań, które wskazywało na to, że była umoczona w jedną z największych spraw korupcyjnych hiszpańskich. I to jest bardzo ważna osoba w Partii Ludowej, czyli tej samej partii, która w tych latach 2012-2016 prowadziła te nielegalne działania przeciwko właśnie tam nacjonalistom katalońskim. I to jest też druga rzecz, bo po tym jak media hiszpańskie ujawniły między innymi te nagrania, ale ujawniły też nagrania tego wspomnianego Villarejo, ujawniły w ogóle tą całą sprawę, że to miało miejsce. To już było bodajże półtora roku temu. To jest tak zwany caso tandem. I od tego czasu sędzia Manuel García Castellón przesłuchał tylko kilkanaście osób i to wszystko są dziennikarze, którzy ujawnili te nagrania, natomiast nie przesłuchał ani jednego polityka, ani jednego policjanta, ani jednego pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tak dalej. W związku z czym dla na przykład tego środowiska proniepodległościowego to jest dowód, że to wszystko jest spisek i tak dalej, i tak dalej. Jak było naprawdę? No na dzień dzisiejszy nie wiemy, możemy tylko spekulować. Tych informacji jest sporo, one czasami faktycznie brzmią bardzo sensacyjnie, ale też na przykład jest tam taki wątek, to co mówiłem wcześniej, to znaczy czy ci ludzie są wysłannikami Kremla. No wiemy, że w większości ci wszyscy byli KGB-owcy, którzy działają w różnym wymiarze gdzieś. Z reguły oni coś z władzami rosyjskimi mają wspólnego. Tylko pytanie, na ile działają na własną rękę, bo na przykład taki wątek, o którym opowiadały te osoby, które zeznawały, że faktycznie ci Rosjanie przyjechali wtedy do Katalonii, no to taki wątek, który się tam non-stop przewija, to jest to, że oni chcieli, żeby, jeżeli Katalonia ogłosi niepodległość, to żeby oni uznali bitcoina za walutę. Więc widzimy, że to są najprawdopodobniej ludzie, którzy gdzieś tam są zaangażowani w spekulacje kryptowalutami. Czy to jest coś, do czego na przykład dążyłby Władimir Putin albo jego otoczenie? No nie wiem, nie wydaje mi się. Nie, zaangażowanie Rosjan jest niepodważalne w tej sprawie. Tylko pytanie właśnie, do jakiego stopnia ci Katalończycy z nimi współpracowali? Co ci Rosjanie chcieli tam osiągnąć? Kto za tymi Rosjanami naprawdę chciał? Czy to była jedna grupa Rosjan, która działała? Czy to były jednak różne grupy, które chciały osiągnąć różne rzeczy? Czy tymi rzeczami były bardziej sprawy finansowe niż polityczne? No tego nie wiemy i niestety tak jak ta sprawa się rozwija, to myślę, że jeszcze przez wiele lat się po prostu najzwyczajniej w świecie nie dowiemy.
Dobrze, a jeśli spojrzeć już na to bardzo szeroko, to znaczy jak ta sprawa, te przecieki, które się pojawiają, niezależnie od ich prawdopodobieństwa, jak to wpływa na percepcję Rosjan wśród Hiszpanów i w ogóle rosyjskiej polityki? Czy to może jakoś zmienić na przykład nastawienie do tego, co się dzieje na Ukrainie?
Myślę, że niespecjalnie. Też jak byłem w tym czasie, kiedy te wszystkie informacje wychodziły na jaw, to szczerze powiedziawszy, to nie była najszerzej dyskutowana rzecz, ten rosyjski udział. Właśnie dlatego, że te różne informacje się pojawiają od lat i tak naprawdę takie najbardziej sensacyjne wątki, one już były. To nie jest nic nowego. Jeżeli chodzi o stosunek Hiszpanów do tej wojny, to on też jest złożony. To znaczy, z jednej strony mamy państwo Hiszpanię, które i rząd hiszpański, które bardzo aktywnie wspiera Ukrainę pod różnymi względami, tak? Nie tylko politycznie, nie tylko wysyłając tam sprzęt, nie tylko przyjmując też Ukraińców na szkolenia, bo przypomnijmy, że przecież ukraińscy wojskowi też się między innymi w Hiszpanii szkolili w zeszłym roku czy półtora roku temu. Mamy też duże zaangażowanie społeczne, czy raczej teraz już malejące, ale ono było bardzo duże, szczególnie na początku tej pełnoskalowej inwazji. Hiszpanie się bardzo zaangażowali w nie tylko przyjmowanie dużej liczby uchodźców, ale też wysyłanie na przykład darów. Ja pamiętam, że w takiej sortowni dla uchodźców, która działała w mojej dzielnicy na Ursynowie w Warszawie, no to połowa darów w pewnym momencie była z Hiszpanii, połowa paczek. I więc to nastawienie proukraińskie w tej wojnie jest bardzo wyraźne. Zresztą też zainteresowanie hiszpańskich mediów w dalszym ciągu jest. To, że na przykład hiszpańska telewizja publiczna ma tam ciągle rotujących się korespondentów. Nawet to, że teraz mamy sytuację w Gazie, bombardowania, śmierć tylu tysięcy osób w większej ilości niż właśnie w wojnie z Ukrainą. I to też oczywiście jest temat numer jeden, jeżeli chodzi o wiadomości międzynarodowe w Hiszpanii. To w dalszym ciągu te informacje z Ukrainy wciąż okupują jedne z najwyższych miejsc. W związku z czym to zainteresowanie jest w dalszym ciągu. Natomiast Hiszpania ma bardzo specyficzną sytuację, dlatego że duża część Hiszpanów, nie większość, ale jakbyśmy mieli oceniać, nie patrzyłem na ostatnie sondaże, ale generalnie są to Hiszpanie raczej lewicowi albo skrajnie prawicowi. To też jest ciekawe, że to jest akurat ich łączy. Z różnych powodów są nastawieni antyamerykańsko, antynatowsko przede wszystkim. I na przykład rosyjskie opowieści o tym, że Rosja została sprowokowana do tej inwazji, że NATO ją sprowokowało i tak dalej, one znajdują podatny grunt bez względu na to, jakie rewelacje na temat Katalonii się pojawiają lub się nie pojawiają. Po prostu w niektórych środowiskach politycznych nieufność wobec Ameryki albo patrzenie na tą sytuację w naszym regionie świata przez perspektywy na przykład tego, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, gdzie przecież to Stany Zjednoczone były zawsze tym wielkim złym bratem dopuszczającym się zbrodni, przewrotów, morderstw politycznych i tak dalej. No więc to sprawia, że jest pewna grupa Hiszpanów, całkiem liczna i całkiem głośna momentami, która po prostu i tak będzie uważała, że Rosja w tym konflikcie była zmuszona do tego, co robi, a nie robi tego dlatego, że jest imperialistycznym krajem, który najechał swojego sąsiada i tak dalej. I te rewelacje na pewno na tym etapie nie wpływają w żaden sposób na zmianę tej postawy, dlatego że one no tak naprawdę pojawiły się w przestrzeni publicznej dużo wcześniej i one były znane już w momencie, w którym dochodziło do inwazji. Dlatego jedyne, co by mogło ewentualnie jakoś wpłynąć na postawę Hiszpanów i tak dalej, to jest to, gdyby faktycznie znalazły się dowody wskazujące na to, że na przykład Rosja chciała istotnie wysłać wojskowych do Katalonii, albo że Rosja była w jakiś sposób kluczowa dla właśnie tych wydarzeń 2017 roku, albo że Rosja na przykład dziś finansuje po prostu ruch proniepodległościowy i tak dalej. No gdyby udało się to udowodnić sądownie, to wtedy faktycznie myślę, że wówczas jeszcze by opinia publiczna przeszła na te pozycje antyrosyjskie. ale na chwilę obecną po prostu też tego nie czuję i nie czuję też tego nawet w takich kontaktach zwykłych. To znaczy, ja teraz byłem na południu Hiszpanii, tam jest po prostu dużo Rosjan, najzwyczajniej w świecie. Zresztą od dawna, tak? To jest jeszcze sprzed inwazji, natomiast po inwazji też dużo z nich przyjechało. Niektórzy z tych Rosjan dlatego, że nie zgadzają się z polityką Kremla, ale niektórzy po prostu dlatego, że nie chcieli, żeby na przykład ich dzieci zostały powołane do wojska. No wiadomo, jakby te motywy są znane. I na przykład Hiszpanie nie mają żadnego problemu z tym, że tak dużo Rosjan tam jest, na tym południu. Wręcz przeciwnie, oni tam w dużym stopniu wpływają na po prostu miejscową sytuację gospodarczą, wydają mnóstwo pieniędzy, to są z reguły zamożni ludzie. W związku z czym nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie do jakiejkolwiek tutaj zmiany mogło dojść i nie wydaje mi się, żeby ta sprawa akurat miała w jakikolwiek sposób przeważyć o tej zmianie.
Bardzo ci dziękuję. Maciej Okraszewski, twórca podcastu Dział Zagraniczny.
Dziękuję serdecznie.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.